Nie ulega wątpliwości, że autorem listu do Galacjan jest apostoł Paweł. Nie jesteśmy jednak w stanie ustalić, kiedy apostoł napisał ten list. Nie jest bowiem pewne, czy adresatami listu byli chrześcijanie zamieszkujący teren całej prowincji rzymskiej zwanej Galacją, czy tylko mieszkańcy określonej jej części. Wielu uczonych uważa, że wspomnianymi w liście Galacjanami byli mieszkańcy Galacji właściwej, położonej w północnej części rzymskiej prowincji, i że apostoł Paweł głosił tam Ewangelię w czasie swej drugiej i trzeciej podróży misyjnej. Ci historycy za datę powstania listu przyjmują rok 57. Wielu uczonych uważa jednak, że list do Galacjan adresowany był do mieszkańców południowej części rzymskiej prowincji Galacji. Mieszkańcy południa przyjęli Ewangelię już w czasie pierwszej podróży apostoła Pawła. Powstały tam silne wspólnoty wierzących w takich miastach jak Antiochia, Ikonium, Listra czy Derbe. I te wczesne wspólnoty chrześcijańskie są nam dobrze znane z relacji dziejów apostolskich. Paweł odwiedził je także podczas swojej drugiej podróży misyjnej. Jeśli przyjmiemy tę koncepcję, jak się wydaje bardziej prawdopodobną, za datę powstania listu do Galacjan możemy przyjąć już 49. rok naszej ery. Jak wynika ze słów apostoła, które znajdujemy w 13. wierszu 4. rozdziału listu, jego pierwsze przybycie do Galacjan nie było zaplanowane. Nastąpiło na skutek choroby Pawła. Głoszone przez apostoła Słowo Boże zostało jednak przyjęte przez Galacjan entuzjastycznie i zapowiadało szybki rozwój chrześcijaństwa na tamtym terenie. Krótko po wizycie apostołu Pawła w Galacji do założonych przez niego wspólnot przybyli nowi głosiciele Ewangelii, domagając się od nawróconych zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych Starego Testamentu, w szczególności zaś obrzezania. Ci nowinkarze, będący prawdopodobnie chrześcijanami żydowskiego pochodzenia, zwani judaizującymi, domagali się zachowania prawa Starego Testamentu jako warunku nieodzownego do usprawiedliwienia i zbawienia. Wprowadzili oni wielki zamęt w umysły Galacjan, którzy wskutek tego znaleźli się w rozterce. Byli bliscy porzucenia Ewangelii głoszonej przez Pawła i zwrócenia się ku innemu, rzekomo pełniejszemu poselstwu judaizujących. Apostoł, nie mogąc od razu przybyć do Galacjan, napisał do nich list, w którym broni Ewangelii, czystej Ewangelii Jezusa Chrystusa, jak podkreśla. Ponieważ judaizujący swoje stanowisko uzasadniali także tym, że Paweł, nie należąc do grona 12 najbliższych uczniów Jezusa, nie ma prawa uważać siebie za apostoła, wyjaśnia on, jak został powołany na apostoła przez samego Chrystusa i w jaki sposób została mu przekazana Ewangelia i misja niesienia jej wszystkim narodom. Te dwa tematy, zagadnienia związane z apostolstwem Pawła i wyjaśnienie pochodzenia i treści głoszonej przez niego Ewangelii, stanowią główną zawartość listu do Galacjan. Część listu poświęconą wyjaśnieniu treści Ewangelii można podzielić na dwie kwestie: sprawę zbawienia i sprawę uświęcenia. Jeśli chodzi o sprawę zbawienia, apostoł stawia zasadnicze pytanie: w jaki sposób grzesznicy mogą stanąć przed obliczem Boga? Jak święty Bóg może przebaczyć grzesznym ludziom, doprowadzić do pojednania ich z samym sobą i przywrócić im możliwość trwania w bliskiej więzi z Nim? Apostoł udziela w swoim liście jasnej odpowiedzi. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa, którą poniósł On na krzyżu. List do Galacjan pełen jest prawdy o krzyżu Chrystusa. Jeśli chodzi o sprawę uświęcenia, apostoł rysuje natomiast obraz wewnętrznego konfliktu chrześcijanina. Jest to konflikt pomiędzy starą naturą człowieka, nazwaną ciałem, a duchem, czyli ożywioną przez Chrystusa, duchową cząstką jestestwa człowieka. Apostoł naucza, w jaki sposób odnosić w tym konflikcie zwycięstwo dzięki przewadze ducha nad ciałem. i tu, jak przy rozpatrywaniu kwestii zbawienia, Paweł wskazuje na Chrystusa. Jezus nie tylko umarł bowiem na krzyżu, ale potem powstał z martwych, powrócił do nieba i posłał nam Ducha Świętego. To Duch Święty, Duch Chrystusowy, który zamieszkuje serce każdego wierzącego, daje nam siły do prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Na początku swego listu apostoł Paweł, jak to było w tamtych czasach w zwyczaju, zamieszcza pozdrowienie i przedstawia siebie jako autora listu. Uderza zwięzły, urzędowy ton wstępnej części, różniący się od serdecznego tonu pozdrowień z innych listów Pawła. Zmuszony okolicznościami, o których mówiliśmy, apostoł Paweł rozpoczyna swój list bardzo oficjalnie i stanowczo. Ja, Paweł, apostoł nie z upoważnienia jakiegoś człowieka, ale powołany bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który obudził go ze śmierci do życia, a także wszyscy bracia, którzy są ze mną, posyłamy ten list do wspólnot w Galacji. Słyszymy, że apostoł Paweł nie pozostawia najmniejszej wątpliwości co do natury i autentyczności swojego apostolstwa. W innych swych listach zadowala się opisaniem siebie samego słowami powołany na apostoła albo powołany z woli Bożej na apostoła Jezusa Chrystusa. A tutaj, na początku listu do Galacjan, szeroko opisuje samego siebie i swoje powołanie. Bardzo silnie podkreśla swoje apostolstwo. Podkreśla to, że nie jest ono w żadnym wypadku czymś ludzkim, że w gruncie rzeczy w swej istocie jest Bożym apostolstwem. Dosłownie apostoł stwierdza, że jest apostołem nie od ludzi ani przez człowieka, to znaczy, że nie został powołany na stanowisko apostoła przez jakąś grupę ludzi, na przykład przez 12 apostołów. Nie został Paweł powołany do chrześcijańskiego apostolstwa przez żadną grupę ludzi. Nawet jeśli byśmy już uznali za fakt boskie pochodzenie jego powołania na apostoła, to pozostaje nam jeszcze uznać także i to, że apostolstwo nie zostało mu przekazane przez jakąś osobę występującą w charakterze pośrednika, takiego jak na przykład Ananiasz czy Barnaba, czy ktokolwiek inny. Paweł bardzo silnie podkreśla, że istoty ludzkie nie miały absolutnie nic wspólnego z tą sprawą. Jego apostolskie powołanie nie miało charakteru ludzkiego, ani bezpośrednio, ani też pośrednio. Nikt nie był tutaj pośrednikiem. Było to całkowicie Boże powołanie. Ujmując to jego słowami, stało się to przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wzbudził Jezusa z martwych. Apostolskie powołanie Pawła przyszło nie od ludzi, ale od Boga Ojca. Przyszło nie przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa. Stąd wynika równocześnie, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Skąd inąd wiemy, że istotnie było tak, jak właśnie pisze apostoł. Bóg Ojciec wybrał Pawła na apostoła. Jego powołanie jest więc z woli Bożej i polecił mu wykonywać ten urząd poprzez Jezusa Chrystusa, którego wzbudził z martwych. To właśnie zmartwychwstały Pan dał Pawłowi na drodze do Damaszku polecenie wykonania zadania apostolskiego. Paweł kilkakrotnie wspomina o ujrzeniu zmartwychwstałego Chrystusa jako o koniecznym warunku, który poprzedza jego apostolską misję. Dlaczego Paweł tak mocno podkreśla i tak żarliwie broni swego apostolstwa? Czy dlatego, że ktoś odważył się je kwestionować i to Pawła wzburzyło? Albo dlatego, że szukał własnej chwały? Nie. Apostołowi chodziło o Ewangelię, którą głosił. Gdyby nie był on apostołem Jezusa Chrystusa, powołanym przez żywego Boga, wówczas ludzie mogliby odrzucić jego Ewangelię. I prawdopodobnie tak by uczynili. To, co głosił apostoł Paweł, było więc poselstwem Chrystusa, podanym na podstawie Chrystusowego autorytetu. Kwestionowanie apostolstwa Pawła było jednocześnie podważaniem wiarygodności Ewangelii. Również dzisiaj pojawiają się ludzie, którzy dyskredytując szczególny Boży autorytet apostoła Pawła, kwestionują prawdy Ewangelii. Jeden z nurtów teologicznych, tak zwany nurt radykalny, przedstawia taki mniej więcej pogląd. Apostołowie byli nikim więcej jak tylko świadkami Jezusa żyjącymi w pierwszym wieku naszej ery. My, żyjący teraz, w XX wieku, jesteśmy także świadkami, a nasze świadectwo jest równie dobre jak ich. Tak więc teologowie tacy czytają fragmenty z listu Pawła, a jeśli im się one nie podobają, mówią wówczas: to jest pogląd Pawła, mój pogląd jest zupełnie inny. Mówią tak, jak gdyby także byli apostołami Jezusa, jak gdyby mieli równy jemu autorytet, by nauczać i decydować, co jest prawdziwe i słuszne. Apostoł Paweł i apostoł Jan, pisze jeden z takich teologów, byli ludźmi o podobnych słabościach jak my. I chociażby ich natchnienie było nie wiem jak wielkie, będąc tylko istotami ludzkimi, nie posiadali nawet, jak można to stwierdzić, jednolitego natchnienia, jednolitego poznania. I oni mieli swoje wewnętrzne trudności i opory, z którymi musieli się borykać, nie będąc nawet w pełni tego świadomi. To zatem, co nam mówią, musi posiadać wartości takie, które same by niejako udowadniały ich autentyczność, podobnie jak dzieje się to w muzyce. Jeśli tak nie jest, musimy być gotowi takie wypowiedzi odrzucać. Musimy mieć odwagę z nimi się nie zgadzać. Jakie jest nasze zdanie na ten temat? Uważamy, że nie mamy prawa myśleć ani ważyć się w ten sposób czynić. Apostołowie Jezusa Chrystusa byli przecież postaciami wyjątkowymi. Poprzez własne doświadczenie Pana Jezusa jako osoby historycznej i wyjątkowymi poprzez oglądanie zmartwychwstałego Pana. Byli oni wyjątkowymi przez to, że otrzymali od Chrystusa specjalny urząd, specjalne powołanie. Spełnili go z autorytetem danym im przez samego Pana i całkiem wyjątkowymi poprzez fakt inspiracji, którą otrzymali dzięki Duchowi Jezusa Chrystusa. Nie wolno nam kłaść własnych poglądów ponad ich opinię albo twierdzić, że nasz autorytet jest równie wielki jak ich, bo ich opinie są chrystusowe, autorytet także, i jeśli pragniemy skłonić się przed jego autorytetem, musimy skłonić się także przed apostolskim autorytetem. Tak zresztą powiedział o swoich apostołach sam Pan Jezus: kto was przyjmie, mnie przyjmuje. Nie jest też właściwy pogląd, że skoro autorzy Nowego Testamentu byli członkami wczesnego Kościoła, to Kościół w całości był autorem Pisma Świętego. Kościół stałby wtedy ponad Biblią i miałby prawo nie tylko ją interpretować, ale także ją uzupełniać. Tego rodzaju stwierdzenie wprowadza nas w błąd. Jeśli twierdzimy, że Kościół napisał Biblię, nie mówimy prawdy. Apostołowie są bowiem autorami Nowego Testamentu i byli oni apostołami Chrystusa, nie apostołami Kościoła. Napisali swoje listy jako apostołowie Chrystusa, jako Jego uczniowie, a nie jako apostołowie Kościoła. Paweł nie rozpoczyna swego listu: Paweł, apostoł Kościoła, powołany przez Kościół, by napisać do was Galacjan. Nie, przeciwnie. Bardzo starannie podkreśla fakt, że jego powołanie i jego poselstwo pochodzą wprost od Boga. Nie otrzymał go od żadnego człowieka, ani od takiej grupy ludzi jak Kościół. Tak więc w pełni prawdziwy, biblijny pogląd jest następujący. Apostołowie otrzymali swój autorytet bezpośrednio od Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Autorytet apostolski jest Bożym autorytetem. A ponieważ pochodzi od Boga, musimy go uznać, szanować go i ufać, że jest autentyczny i niepodważalny. Posłuchajmy, co apostoł pisze dalej. Czytam 3, 4 i 5 werset. Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan Jezus Chrystus obdarzą was łaską i pokojem. To Chrystus ofiarował swoje życie za nasze winy, aby wyrwać nas z mocy zła, które teraz panuje na świecie. Dokonał tego zgodnie z wolą Boga, naszego Ojca. Chwała Mu na wieki wieków. Tak niech się stanie. Paweł przesyła Galacjanom poselstwo łaski i pokoju, podobnie jak czyni to we wszystkich innych swoich listach. Ale te słowa nie są jedynie formułką bez większego znaczenia. Łaska i pokój to owszem bardzo pospolite i dobrze znane słowa. Są one jednak brzemienne w bardzo ważną treść. Jeśli chodzi o ścisłość, podsumowują właściwie to, co Ewangelia Pawła mówi o zbawieniu. Naturą zbawienia, jego cechą charakterystyczną jest pokój, albo inaczej pojednanie z Bogiem. Pokój z ludźmi, pokój wewnętrzny, a więc pokój z Bogiem, pokój z bliźnimi i pokój wewnętrzny. Źródłem zbawienia natomiast jest łaska, niezasłużona dobroć Boża, nie mająca nic wspólnego z jakimikolwiek ludzkimi zasługami czy osiągnięciami. Miłosierdzie Boga, Jego dobroć objawiły się ludziom niezasługującym na to, a owa łaska i ów pokój płyną wyłącznie od Ojca i od Syna Bożego. Apostoł natychmiast przechodzi do opisu tego wielkiego, historycznego wydarzenia, przez które łaska Boża objawiła się nam i z którego wynika też Jego, to znaczy Boży, pokój. Przechodzi do pisania o śmierci Pana Jezusa Chrystusa. W wierszu 4 czytamy, iż wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Apostoł już w pierwszych słowach listu pisał, że Bóg Ojciec wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. Czytaliśmy o tym w pierwszym wierszu. A teraz apostoł dodaje, że nasze zbawienie dokonało się poprzez fakt, że Chrystus wydał samego siebie na śmierć krzyżową za nasze grzechy. O śmierci Jezusa apostoł pisze, iż to On wydał samego siebie za nasze grzechy. Tak więc śmierć Jezusa jest przede wszystkim ofiarą za nasz grzech. W Starym Testamencie składano wielokrotną ofiarę za grzech. Nowy Testament natomiast uczy, że śmierć Chrystusa jest tą ofiarą za grzech, która jest jako jedyna wystarczającą i wyłączną ofiarą, dzięki której Bóg może przebaczyć nam nasze grzechy. Ta wielka prawda nie jest tu w tym miejscu wyjaśniana, ale czyni to apostoł dalej w swoim liście, w rozdziale 3. Czytamy tam, że Chrystus stał się przekleństwem za nas. Poniósł jako sprawiedliwy przekleństwo, czyli sąd, na który zasługiwały nasze grzechy. Marcin Luther komentuje to w taki sposób. Te słowa są gromami padającymi z nieba przeciwko wszelkim innym rodzajom sprawiedliwości. Ma tu niewątpliwie na myśli reformator wszelkie formy samouspokojenia i samousprawiedliwiania się. Z chwilą, gdy zrozumieliśmy, że Chrystus wydał siebie samego za nasze grzechy, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami i że nie potrafimy, nie możemy zbawić samych siebie. I wtedy rezygnujemy z ufania samym sobie i z ufania temu, że my jesteśmy w jakimkolwiek sensie sprawiedliwi. Chrystus umarł, żeby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku, pisze apostoł dalej. Jeśli istotą, naturą śmierci Chrystusa na krzyżu było to, że została ona poniesiona za nasze grzechy, to jej celem było, aby nas wyzwolić. Wyzwolić z teraźniejszego, złego wieku. Co to oznacza? Czasownik wyzwolić stanowi kluczowe słowo całego listu. Ewangelia dokonuje wyzwolenia, emancypacji ze stanu niewoli, jak podkreślają komentatorzy. Jeśli chodzi o ścisłość, to chrześcijaństwo jest w istocie poselstwem o wyzwoleniu. Grecki czasownik, użyty w oryginalnym tekście listu, występujący tutaj, ma bardzo silne zabarwienie emocjonalne. Exaireo. To słowo Użyte jest również w Dziejach Apostolskich, kiedy mowa jest o wybawieniu narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, a także gdy mowa jest o wyrwaniu Piotra z uwięzienia, jak również z ręki króla Heroda i o uwolnieniu Pawła z rąk rozjuszonego tłumu, który chciał go zlinczować. Tak więc ten wiersz w liście do Galacjan jest jedynym miejscem, gdzie ten czasownik został użyty w przenośni i dotyczy zbawienia. Chrystus umarł, żeby nas wyzwolić. Z czego wyzwala nas przez swoją śmierć Pan Jezus? Nie wyzwala nas z tego obecnego złego świata, bowiem Bożym celem nie jest zabrać nas stąd, ale raczej, żebyśmy pozostając tu, byli światłością dla świata i solą ziemi. Natomiast Chrystus umarł po to, by wyzwolić nas z teraźniejszego wieku złego, w tym sensie, jak podają inne tłumaczenia, z obecnego wieku nieprawości i złości. Można to przetłumaczyć w taki sposób. Po to, aby nas wyzwolić z obecnego wieku zła, ponieważ diabeł jest panem tego świata, musimy ustalić jedną rzecz. Biblia dzieli historię na dwa wieki, albo dwa okresy. W języku greckim znajdujemy tu słowo eon, a więc dwa eony. Ten wiek i przyszły wiek. Biblia mówi nam, że przyszły wiek już nastąpił, ponieważ Chrystus go zainaugurował, rozpoczął, jakkolwiek obecny wiek jeszcze ostatecznie nie minął. Tak więc oba te okresy, oba eony przebiegają obok siebie, jak gdyby równolegle. Jeden zazębia się niejako z drugim. Kiedy chrześcijanin przeżywa autentyczne nawrócenie, oznacza to, że zostaje wyzwolony ze starego wieku i przeniesiony do nowego, wieku, który właściwie ma dopiero nadejść. A więc życie chrześcijanina polega na tym, że żyje on życiem przyszłego wieku, już w wieku obecnym. A zatem możemy stwierdzić, że celem śmierci Chrystusa było nie tylko to, żeby nam przynieść przebaczenie, ale również, żebyśmy mogli, jako ci, którzy dostąpili przebaczenia, rozpocząć nowe życie, żyć życiem wieku, który ma dopiero nadejść. Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy, żeby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku zła i by wprowadzić nas w eon dobra, pokoju i wieczności.